Na początek chciałem zapytać, czy w ogóle słyszała Pani o tym trendzie Hagi Wagi?
To już jest, że tak powiem, zjawisko, które też w mojej takiej praktyce terapeutycznej zaczęło się powoli pojawiać. Początkowo z perspektywy dziecka troszeczkę starszego, czyli mniej więcej tak w wieku 13-14 lat, to co mnie od razu zastanowiło, chodziło o dziecko, które jest dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością i uczy się w szkole z oddziałami właśnie takimi specjalistycznymi, w szkole specjalnej. Też zaczęło mnie, że tak powiem, zastanawiać, jak daleko nie tylko takiej szkoły ogólnodostępnej, ale właśnie szkół również specjalistycznych też pojawiają się takie wpływy. W międzyczasie też zaczęły do mnie napływać informacje również z pozycji dzieci znacznie młodszych między klasą pierwszą a trzecią i nawet takich, które dopiero szykują się do pójścia do szkoły, czyli jeszcze na tym etapie przedszkolnym.
Ten trend hagiwagi jest popularny szczególnie wśród przedszkolaków.
Ja też miałam okazję zapoznać się z opiniami różnych osób, w tym rodziców. Mam świadomość tego, że rodzice też bardzo często idą w stronę bagatelizowania tematu i takiego trochę nadawania jakby takiej własnej narracji pod takim kątem oceny, no co w zasadzie może nam zrobić zwykła maskotka. Na pewno to, co rzuca się w oczy tak na pierwszy plan, to, że nawet wizualnie nie jest to zwykła maskotka, bo w porównaniu do standardowych bohaterów tego etapu życia, czyli reprezentantów psiego patrolu, świnki Pepe i tak dalej, to ta maskotka zasadniczo różni się wizualnie od tych postaci. Nie jest ona taką rozkoszną, pluszową postacią, ale sama postać ma w sobie coś takiego po prostu niepokojącego, biorąc pod uwagę właśnie jakby skąd bierze się ten główny bohater i że raczej dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, nie mają dostępu do samej gry, której bohaterem jest ta postać, no to rodzi się pytanie tak naprawdę, skąd dostęp do takich treści. I tutaj nasuwa się po prostu od razu pytanie a propos właśnie zasięgu korzystania z internetu przez dzieci młodsze.
Chodzi o tę kontrolę rodziców. Tak naprawdę te filmiki pojawiają się chociażby na TikToku czy na YouTubie. Nie są utożsamiane bezpośrednio z grą, ale dzieci mają do nich bezpośredni dostęp.
Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że pewne takie ograniczenia wiekowe, które na przykład pozwalają na korzystanie z różnego rodzaju aplikacji, czy też właśnie portali, czy to, że gdzieś tam trzeba wyrazić zgodę, że trzeba określić na przykład wiek użytkownika i tak dalej, wiemy doskonale, że to jest fikcja. Można powiedzieć, że oczywiście czasy się zmieniają. Wiemy o tym, że współczesne pokolenia wzrastają w tym nurcie takim bardzo medialnym, że ten świat wirtualny jakby jest taką równoległą rzeczywistością dla rozwoju dziecka. Wiemy, że też jakby w tym świecie wirtualnym gdzieś tam w kategoriach różnych wiekowych kładzie się też taki nacisk na ten profil edukacyjny. Natomiast w praktyce wiemy również doskonale, że dostęp do takich narzędzi edukacyjnych jest znacznie trudniejszy i wymaga większego jakby zaangażowania w poszukiwaniu chociażby, niż na przykład dostęp do tych podstawowych kanałów dla przeciętnego użytkownika internetu. Owszem, zmienia się to, że dzieciaki ten dostęp bezpośredni do różnych ekranów mają już tak naprawdę od czasami pierwszych miesięcy życia. Pytanie jest, co się zmienia w postawie jakby rodzica. Wiadomo, że na przykład rodzic nie pozostawi, nie wiem, dziecka 3-letniego samego w domu bez opieki. Idąc tym torem myślenia, pojawia się kolejne pytanie, to czemu zostawi 3-letnie dziecko bez nadzoru przed ekranem, z dostępem do sieci.
A czy pani jako psycholog uważa, że taki trend może być niebezpieczny dla rozwoju dziecka, ponieważ w tych apelach przedszkoli czyta się, że dziecko nie rozróżnia tego świata wirtualnego i realnego.
Mimo wszystko, mimo tego pędu takiego rozwojowego, my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przyspieszyć i przeskoczyć. Faktycznie dzieci teraz, można powiedzieć tak kolokwialnie, nieco szybciej dojrzewają, natomiast pewne układy i pewne umiejętności po prostu potrzebują czasu. My nie jesteśmy w stanie włożyć w głowę 3-5-latka pewnych umiejętności, które będzie posiadać dopiero po zakończeniu procesu dojrzewania układu nerwowego. Dla dziecka do mniej więcej 6-7 roku życia naprawdę pewne obszary, jeśli chodzi o taki aspekt emocjonalny i społeczny, są w ogóle nieistniejące. Dziecko nie ma świadomości tego, jak do końca rozpoznaje się dobro i zło. Dziecko jest na etapie dopiero uczenia się poprzez obserwowanie i poprzez eksperymenty. I dziecko przede wszystkim bazuje na tym, co prezentuje faktycznie osoba dorosła. Jeśli osoba dorosła prezentuje taką postawę bagatelizującą, taką trochę prześmiewczą, pokazując ten dostęp do różnego rodzaju treści, również takich treści mocno wykraczających poza zasoby rozumienia dziecka. Jest okej, to dziecko będzie brało na siebie wszystko. Wielokrotnie mieliśmy takie różnego rodzaju fale, kiedy wchodziły jakieś takie postacie, na przykład rozpoznawane przez dzieci jako budzące pewną ekscytację, ale również grozę. To były jakieś różne postacie właśnie z horrorów. I oczywistym jest to, że na pewnym etapie dziecko też rozbudza swoją taką ciekawość, tak jest zafascynowane tym przekraczaniem pewnych granic. Natomiast to się nie dzieje na etapie przedszkolnym. Tak naprawdę na etapie przedszkolnym to my musimy najpierw dziecku coś zaserwować, a dziecko po prostu za tym podąży. To nie jest tak, że dziecko poszukuje sobie tych treści. To nie jest tak, że dziecko szuka jakichś takich skrajnych wzorców, tylko korzysta z tego, co ma dane. Jeśli dziecko ma przed sobą ekran, na którym wyświetla się wszystko i po prostu bez absolutnie żadnej selekcji czerpie z każdej treści, która do niego przychodzi, to czy to będzie postać całkowicie na przykład właśnie budząca niepokój i grozę? Czy to będzie postać taka typowo właśnie dziecięca, jakaś taka bardzo bezpieczna jakby w swoich strukturach? Tak, no możemy sobie porównać na przykład, jak skonstruowane są bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym, na bazie jakich dialogów one są oparte, jakie zachowania prezentują konkretne postacie, jakie to wszystko już z perspektywy na przykład dziecka starszego jest takie przerysowane i sztuczne. Dziecku pokazujemy tak dosłownie łopatologicznie, to jest dobre, to jest złe. Pokazujemy bohatera, który uczy się nowych umiejętności, dziecko może się uczyć wraz z nim. Pokazujemy bohatera, który popełnia błędy, który uczy się przepraszać, który uczy się zauważać, że coś zrobił nie tak. My jesteśmy dopiero na etapie przedszkolnym, na etapie pokazywania, że inni ludzie w ogóle też mają emocje, coś przeżywają, że nasze zachowanie może im sprawić przykrość. A jak my tutaj wejdziemy dla dziecka od razu z takim kalibrem przemocy i tak dalej i powiemy, ale przecież to jest okej, no jakaś pluszowa, słodka postać, wszyscy się tym bawią. Natomiast dzieci bardzo szybko podchwytują tą zgodę. No, z jakiegoś powodu te dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają nie tylko rozpoznawać, że to jest modna maskotka, tylko oni już potrafią posługiwać się historią tej maskotki.